Dzień dobry Państwu. Nazywam się Artur Gawor. Nie mam prezentacji, za to mam coś Państwu do powiedzenia. Na co dzień pracuję w biurze projektowym i zajmuję się projektowaniem rozdzielnic niskiego napięcia, ale to nie jest temat dzisiejszego wystąpienia. Tematem dzisiejszego wystąpienia jest to, co robię po godzinach, a zajmuję się projektowaniem i produkcją, tworzeniem gier inkluzywnych, czyli gier, które z założenia skierowane są do jak najszerszego grona osób. Do takich gier możemy zaliczyć między innymi gry, które są tworzone na tradycyjne komponenty, a które pomagają przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu, ale również są to również gry, które tworzone są z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Co mogę powiedzieć, to temat gier jest coraz bardziej popularny. Jakiś taki renesans gier, można powiedzieć, zaczął się jakieś 30 lat temu, ale trwa i rozwija się coraz szybciej, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, poprzez Francję, Niemcy. Trafił temat również do Polski. Jest to również temat bardzo bliski sercu wielu osób, które lubią spotykać się i spędzać wspólnie czas nie tylko z przyjaciółmi, ale po prostu ze znajomymi w cztery oczy i tak dalej. Gry inkluzywne mają to do siebie, że skoro mają trafić do jak najszerszego grona osób, to potrzebne jest to, żeby jak najszersze grono osób o tych grach się dowiedziało. A chciałbym teraz, żebyście Państwo na chwilę zapomnieli o tym, jak gra się w szachy i spróbowali sobie wyobrazić, że i osoba niewidoma, i osoba widząca zaczyna się uczyć gry w szachy. Nie wiedzą kompletnie nic o tej grze i zasiadają do planszy. Z czym mają do czynienia? Mają do czynienia po pierwsze z tym, że mamy 64 różne pola. To już jest dość dużo, jeżeli chodzi o tą taką przestrzeń, którą trzeba ogarnąć dłońmi, oczyma i umieć się rozeznać w tej przestrzeni. Druga rzecz to mamy 6 różnych figur w 2 różnych kolorach, czyli daje nam to zestaw już 12 różnych figur, tak? Zaczynamy podświadomie czuć, z czym jest problem. Problem jest w takim przypadku z tym, że osoba, która widzi, już na początku rozgrywki jest na zdecydowanie bardziej uprzywilejowanej pozycji w stosunku do osoby, która nie widzi, tak? Jest to coś, co jest bardzo trudne do wyeliminowania w przypadku gier planszowych. Stąd też dużo częstszym zjawiskiem jest adaptowanie gier, co jest również potrzebne, bo właśnie adaptowanie gier to jest to, że istniejące gry tworzymy w taki sposób, żeby były tak naprawdę możliwe do użytkowania przez osoby niewidome. Ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Istnieje kilka sposobów takich podświadomych, które warto stosować, jeżeli robi się cokolwiek tak naprawdę, myślę, w kierunku zwiększenia dostępności właśnie dla osób niewidomych. Po pierwsze, warto korzystać z takiej wiedzy, którą wszyscy posiadamy. Co mam na myśli, mówiąc o tym, że wszyscy posiadamy jakąś wiedzę, tak? Zaprojektowałem grę, która nazywa się Babel i w której, jak już Państwo się domyślacie, budujemy wieże. To jest to, o czym mówię. To jest ta pierwsza zasada, tak? Jeżeli ja sięgam jako twórca do wiedzy ogólnodostępnej, to zrzucam to jarzmo, to obciążenie u odbiorcy i odbiorca może się już skupić na jednej rzeczy mniej nie musi się tej jednej rzeczy kolejnej, na kolejnej rzeczy skupiać. Gra ma trzy bardzo proste zasady. Pierwsza zasada jest taka, że wieża musi być, że każdy klocek położony na planszy musi być stabilny. Jak Państwo się domyślacie, wynika to z tego, że jeżeli nie widzimy, a gramy z zasłoniętymi oczami, to bardzo często dochodzi do sytuacji, że trącamy jakieś klocki, przesuwamy. Czyli zasada wynika już z samego zapotrzebowania tego sposobu, w jaki sposób produkt, gra powinna być dostosowana do osób niewidomych. Ale jest to też całkowicie zrozumiana, coś zrozumiałego. Nie musimy się tym zbytnio zainteresować, bo wszyscy wiemy, że jeżeli coś budujemy, to raczej, żeby to było stabilne niż nie. Druga zasada jest taka, że klocki muszą stykać się ze sobą ściankami. To jest kolejna zasada, która gdzieś jest spisana, ale ona też wynika z tego, co wszyscy gdzieś podświadomie wiemy. Jeżeli budujemy jakiś obiekt, to raczej nie budujemy go w dwóch miejscach jednocześnie, tylko staramy się zazwyczaj, żeby była to zwarta konstrukcja. Trzecia zasada to jest zasada, która mówi, że wieżę budujemy do góry. Nie staramy się na boki, tylko do góry. Tak jak widzicie, starałem się Państwu przekazać najważniejszą taką tak naprawdę rzecz, która jest w myśleniu, moim zdaniem, w myśleniu o dostępności, to jest to, żeby starać się również sięgać do tych doświadczeń i do tej wiedzy, którą wszyscy posiadamy, bo w ten sposób jesteśmy w stanie tak naprawdę, w równy sposób potraktować osoby niewidome, bo nie obciążamy ich dodatkowymi wymaganiami, które są związane z tym, że czytając na przykład jakieś materiały, muszą jednocześnie rozglądać się palcami po mapie, a w drugim przypadku na przykład czytać, co te znaki przedstawiają. Jest to dość duży problem, ale ten problem też niknie w chwili, w której gracze gdzieś tam dochodzą do bardzo wysokiego poziomu zaawansowania, bo i osoby widzące i osoby niewidome potrafią grać na tym samym poziomie w gry. Tutaj znowu wrócę do szachów. Problem polega na tym, jak chcemy kogoś nauczyć gry i wtedy ta liczba, to obciążenie tak poznawcze, jeżeli jest zbyt duże na samym początku, to sprawia to dość dużo problemów dla ludzi, którzy będą się tymi grami również czy przedmiotami posługiwać. Dziękuję bardzo serdecznie.